Chwała Bogu. To nie jest kurtuazja, ale tak się cieszę, że jestem dzisiaj między wami. Jakiś czas temu byłem, jak to w życiu bywa, od jednego momentu do drugiego coś się w życiu i moim, i w życiu zboru wydarzyło, ale łaska Pana jest nad nami wszystkimi, a będzie jeszcze większa. Dziękuję bardzo, że mogę być między wami. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie pastora. Tak się cieszę, że brata Jana i wraz z małżonką mogę widzieć. Przyjaciół, niektórych znajomych, to wielka radość dla mnie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli Słowo Boże z drugiej Księgi Mojżeszowej. I Wojtka też witam. Ja mam szczególny sentyment do nich, bo mają buldogi francuskie. I my też mamy buldoga francuskiego. Także oprócz Bożych spraw mamy o czym porozmawiać. Druga Księga Mojżeszowa, szósty rozdział od 6 do 9 wiersza. I muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja co tydzień jestem gdzieś w jakimś zborze. Ale wasze uwielbienie to niesamowita perełka. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć i trochę mi słów brakuje, ale pielęgnujcie to. To jest skarb, z którego pewnie sobie nie zdajecie sprawy. Niech was Bóg błogosławi. Cudownie prowadzicie nas przed Bożą obecność i bardzo wam dziękuję za to. Mnie dzisiaj przed tron Boży zaprowadziliście. Chwała Bogu niech będzie. Halleluja. Druga Księga Mojżeszowa, szósty rozdział od 6 do 9 wiersza. Tam jest powiedziane tak. Bóg mówi do Mojżesza: powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, żem ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo. Ja Pan. Tak mówił Mojżesz do synów izraelskich. I teraz ta najważniejsza część, którą chciałbym razem z wami zauważyć. Lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. Lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. Musimy zauważyć, że Boży lud miał niezwykle poważny problem. Byli niewolnikami. Żyli bez nadziei. Ich dzieci zabijano. A oni od rana do nocy za miskę zupy pracowali jako niewolnicy. Jaką mieli nadzieję i jakie mieli perspektywy? Czy myślicie, że następny dzień był dla nich marzeniem? Czy myślicie, że snuli plany, za rok przeprowadzimy się do nowego mieszkania albo telewizor nowy sobie kupimy? Takich marzeń w ich życiu nie było. Tak się zastanawiam, co oni myśleli o swoich dzieciach albo o wnukach. Bo dzieci im zabijano, chłopców. Więc może kiedy ludzie się zakochiwali, tworzyli związek małżeński, to nie wiem, czy marzyli o tym, żeby mieć dzieci, no bo co? Żeby je zabić? Czy może, żeby się udało, żeby tych dzieci nie było? A co z wnukami? Wyobraźcie sobie sytuację, że nie masz żadnych marzeń. Bo po prostu problemy są tak wielkie, dola tak ciężka, że właściwie lepiej, żeby o niczym nie marzyć. Bo żadnej przyszłości, żadnego dobra. I wtedy, kiedy tak się dzieje, kiedy nie ma żadnej nadziei, kiedy właściwie życie nie ma żadnych sensownych perspektyw, a wy tam z tyłu mnie widzicie, słyszycie? Tam pomachajcie do mnie. Ja tak krzyczę, żebyście tam słyszeli, bo Boże działanie od tyłu się dzisiaj zacznie. I w tej sytuacji, kiedy było aż tak ciężko, aż tak źle, Bóg wkracza na arenę. Właściwie można by powiedzieć tak, czegoż więcej człowiek potrzebuje? Niech Bóg wkroczy na arenę i niech Bóg wszystko zmieni. I Bóg wkracza na arenę ich życia. Bóg przychodzi ze swoim działaniem i mówi, zmieni się wasz los. Zmieni się wasze życie. Już więcej nie będziecie niewolnikami. Tak czytaliśmy o tym. Bóg mówi, ja uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I ja was wprowadzę do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Byliście niewolnikami, a od tej pory każdy będzie miał swoją działkę przynajmniej. Albo swoje poletko, swój kawałek ziemi. Będziesz żyć i będziesz robić wszystko tak, jak chcesz. Wiecie, co jest najgorszym wrogiem człowieka oprócz diabła? Nasze serce, albo czasem my sami jesteśmy najgorszym wrogiem tego, co Bóg chce w naszym życiu uczynić. Mojżesz przyszedł do nich z Bożymi obietnicami, a oni nie chcieli go słuchać z powodu upadku ducha. Ci, którzy znają Biblię, musicie razem ze mną zauważyć, że to pokolenie, które nie chciało słuchać Mojżesza, albo właściwie Boga, to pokolenie, które nie chciało przyjmować Bożych obietnic, to pokolenie, które nie chciało przyjąć Bożych dzieł do końca swojego życia, to pokolenie tych Bożych dzieł nie przyjęło. Bóg robił coś, a oni myśleli po swojemu. Bóg coś do nich mówił, a oni przekręcali to po swojemu. Bóg potężnym ramieniem wyprowadził ich z Egiptu, a oni mówili, my chcemy do Egiptu wrócić. Bóg dokonywał wielkich cudów i wielkich dzieł, a oni mówili, co nam z tego wszystkiego, skoro jeść nam się chce i byśmy się napili. Bóg dawał im zwycięstwo, a oni przy następnej okazji mówili, Bóg nas wyprowadził na tę pustynię, żeby nas wszystkich pozabijać. Oni nie potrzebowali nawet diabła za wroga. Ich najgorszym, największym wrogiem było ich własne serce i ich własny sposób myślenia. I kiedy Bóg do nich przemawia, oni nie chcą nawet tego słuchać z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. Inne tłumaczenia Biblii zamiast upadek ducha mówią o ściśnieniu ducha. Inne tłumaczenie mówi o agonii ducha. Ich duch był w agonii. Jeszcze inne tłumaczenie mówi o udręce ich ducha. Byli tak udręczeni wewnętrznie, że Bóg dla nich nic nie mógł zrobić. Chcę wam powiedzieć, siostry i bracia, że stan naszego ducha ma fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o wypełnienie Bożej woli, bądź niewypełnienie Bożej woli. Stan naszego serca i stan naszego ducha ma fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o wypełnienie Bożych obietnic i Bożych planów i zamiarów. Jeśli nasz duch jest w agonii, jeśli nasz duch jest w upadku, to Boże obietnice będą żyły odrębnym życiem, a nasze serce będzie żyło kompletnie odrębnym, innym od Bożych obietnic życiem. Będziemy mówić inaczej, będziemy myśleć inaczej, będziemy zachowywać się inaczej. Oczywiście dzisiaj niekoniecznie chcę mówić tylko o upadku ducha, ale chciałbym, żeby nasz duch dostał skrzydeł. Chciałbym, żeby radość i nadzieja, która płyną z Ducha Świętego, wypełniły nasze serca. Ponieważ Bóg chce dla nas czynić wspaniałe rzeczy i błogosławione rzeczy. Musimy zrozumieć i przyjąć to do wiadomości, że Bóg dzisiaj patrzy tutaj, w tym miejscu na ciebie, patrzy w twoje oczy, patrzy w twoje serce i ma dla ciebie dobre rzeczy. Ma dla ciebie błogosławieństwa, ma łaski, o których ci się nie śniło. Ale dzisiaj Bóg też pyta o stan twojego ducha, o stan twojego serca, o to, co sobie myślisz, a także o to, co wychodzi z twoich ust, co mówisz, jak mówisz. W księdze Nehemiasza w 4:10 jest mowa, czy w tym rozdziale w ogóle jest mowa o tym, jak oni odbudowywali mur w Jerozolimie. Ten mur w Jerozolimie odbudowywali po to, żeby wrogowie nie mogli ich zaatakować. Ale niektórzy ułożyli sobie piosenkę. Jeśli ktoś z was czytał księgę Nehemiasza, to wie, o czym mówię. W dwóch zdaniach dla tych, którzy nie przeczytali, opiszę to. Jerozolima najpierw była w ruinie po nadejściu wojsk babilońskich i po wielu latach, po 70 latach, najpierw odbudowywali świątynię, żeby składać ofiary Bogu, potem miasto się odbudowywało, ale na końcu to miasto trzeba było otoczyć murem, żeby wrogowie nie mogli atakować i niszczyć. Bóg tak chciał. Amen? Ci, którzy znacie Boże Słowo. Bóg tak chciał odbudować mury Jerozolimy. Bóg ich błogosławił, Bóg posłał Nehemiasza, Bóg dał łaskę, Bóg się zatroszczył o wszystko, co było niezbędne do odbudowania tych murów. Ale niektórzy ułożyli sobie piosenkę. I kiedy odbudowywali mury, niektórzy śpiewali pieśń. Podejrzewam, że głośno śpiewali, bo inna pieśń nie dotarła do uszu Nehemiasza. Inne pieśni nie są zapisane w księdze Nehemiasza, tylko ta jedna, ta najgorsza, ta płynąca ze złego serca. Jaka to była pieśń? Zwątlała siła tragarza, a muru wiele. Nie zdołamy odbudować muru. Wyobraźcie sobie teraz zbór, który śpiewa pieśń. Nie będzie przebudzenia w ziemi tej. Nie będzie przebudzenia w ziemi tej. Jak ja bym przyszedł i prowadził uwielbienie, tak zaśpiewał, byście mnie ukamienowali. I słusznie. I tamci ludzie w księdze Nehemiasza, kiedy Bóg czynił dobre dzieło, śpiewali pieśń. Ktoś się przyłożył. Melodię ułożył albo tu rymy jakieś. Zwątlała siła tragarza. Nie zdołamy odbudować muru. To tak jakby powstawał zbór i ktoś ułożył powiedzonko. Tutaj nie będzie zboru. Tutaj Bożego błogosławieństwa nie zobaczymy. Tutaj Bożej łaski oglądać nikt nie będzie. Czy czujecie, co mówię? Rozumiecie, o czym mówię? Bóg czyni swoje, a człowiek ględzi swoje. Przepraszam, na kazaniu takich słów nie powinienem używać. A człowiek wypowiada swoje. Zwątlała siła tragarza. No i tam może podawali te cegły. Niektórzy nawet nie chcieli się przyłożyć do odbudowy tego muru. No bo ciężko, to po co ja mam pracować? Tak ostatnio parę razy pociągiem jechałem. Rzeczywistość potrafi człowiekowi różne psikusy zrobić. Otóż ja i moja żona, no przy różnych okazjach zamiast samochodem, bo i drożej, i dłużej, pojechaliśmy pociągiem gdzieś. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że z tymi pociągami w Polsce było źle, 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 źle i nagle super. Wsiadam do pociągu, tanio, bo wcześniej bilet kupiłem, czyściutko, pędzi 200 na godzinę, do Gdańska 2,5 godziny. Mówię, Boże, jak to możliwe? I sobie pomyślałem tak. Tak to bywa z naszym życiem duchowym. Jest źle, 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 źle. I nagle, kiedy Pan Bóg wkracza na arenę, nagle, nie wiadomo skąd, jest super. Tak dużo zależy od stanu naszego serca. Tak dużo zależy od tego, kto rządzi naszymi myślami. Kto rządzi naszymi emocjami. Co widzimy, czy Boże drogi w naszym życiu widzimy przed nami? Czy widzimy przed nami, przed zborem Boże drogi? Czy widzimy Bożą miłość? Czy widzimy Bożą łaskę? Czy widzimy Bożą dobroć? Czy widzimy cokolwiek? Tak dużo zależy od stanu naszego serca. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce się mówi o ewangelizacji tak. No co się mówi w Polsce o ewangelizacji? Że ewangelizacja w Polsce jest bardzo trudna. A wiecie, co jest następną reakcją naszą, kiedy jesteśmy przekonani, że w Polsce się trudno ewangelizuje? To nic nie róbmy. No bo się ciężko ewangelizuje. Powiem wam taką historię. Przyjechała niedawno na konferencję dla żon pastorów. Wasza pastorowa była, co było dla nas zaszczytem, dla mojej żony. Jedna siostra z Jordanii. Żona pastora, prezbitera naczelnego. Cudowna kobieta, prawda? Ani, cudowną kobietę. I wiecie, nie wiedziała, że się w Polsce ciężko ewangelizuje. Ona ciągle z muzułmanami ma do czynienia i tam ewangelizuje tych muzułmanów, również w Jordanii. Pochodzi z Syrii, z tego miasta Homs, które jest zniszczone. Tam mają dom po rodzicach i nawet nie wie, jak, w jakim stanie jest ten dom. Ciężkie życie. I ona ewangelizuje też tych muzułmanów i przyjechała do Polski i nie wiedziała, że się ciężko ewangelizuje. Nie wiedziała o tym. Więc przed konferencją, jak to kobieta chciała, żeby włosy zrobić, moja Ewa zaprowadziła ją do fryzjerki. No i ona poszła do tej fryzjerki i zaczęła jej o Jezusie mówić. Co przeżywa z Bogiem? Jaką społeczność z Bogiem ma? Ta fryzjerka zaczęła ją dopytywać, w tym salonie fryzjerskim się zaczęły modlić. I w niedzielę do zboru przyszła. Cały problem w tym, że nie wiedziała ta siostra, że w Polsce się ciężko ewangelizuje. I dlatego ewangelizowała, bo my, którzy wiemy, że jest ciężko, nie ewangelizujemy, bo i tak wiemy, że nic z tego nie będzie. Jak dużo zależy od stanu naszego serca. Jak dużo zależy od tego, kto nam wkłada różne myśli i przekonania w nasze serce. Jakie są symptomy tego, że nasz duch upada? Po pierwsze, brak radości. Kiedy sobie siądziesz sam albo sama, po południu, zrobisz sobie herbatę albo kawę i tak sobie siądziesz ze swoimi myślami. Czy w twoim sercu jest radość? Czy głęboko w twoim sercu jest melodia nadziei od Ducha Świętego? Jeśli nie, to znaczy, że masz duży kłopot. Trzeba pokutować. Bo ja rozumiem trudne przeżycia. My wszyscy je mamy. Czyż nie tak? Wszyscy przechodzimy przez wyżyny i doliny. Wszyscy się zmagamy z życiem, bo na tym polega nasza pielgrzymka na ziemi. Ale kiedy jesteś sam na sam z sobą, pijesz sobie po południu kawę, nikt ci nie przeszkadza, nikt ci nie dokucza, i nie włączasz serialu ulubionego. Czy masz radość w sercu? Czy głęboko w swoim sercu mówisz tak: Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi tak wspaniałe życie. Że jesteś ze mną. Że mnie kochasz. Że z tylu tarapatów mnie wyciągnąłeś. Jeśli tej radości nie masz, Bóg ma dla ciebie otwarte drzwi do przemiany twojego serca. Jeśli nie ma tej radości, to powiedz sobie przed Bogiem wprost. mam duży problem z sobą. Jeśli sobie siadasz po południu i nie ma w twoim życiu nadziei i nie oczekujesz na przyszłość, na błogosławieństwa, na dobre rzeczy, bo przecież Bóg przebiera nogami, jeśli tak mogę powiedzieć. Nie może się doczekać, żeby cię pobłogosławić, żeby zbliżyć ciebie do siebie, żeby dać ci dobre rzeczy, łaski. Jeśli tej nadziei nie ma, jeśli sobie siadasz i mówisz tak, czarno widzę przyszłość. Co to będzie? To znaczy, że masz problem. Poważny problem. Poważny problem z oddziaływaniem Boga na twoje serce i na twoje życie. To znaczy, że musisz coś w swoim życiu naprawić, bo inaczej diabeł cię tak zdewastuje, że będzie katastrofa. Kiedy nasz duch upada, dociera do naszego serca marazm, niechęć, by cokolwiek zmieniać w naszym życiu, niechęć, żeby pracować, żeby się trudzić, żeby w swoje życie wkładać jakikolwiek trud, czy duchowy, czy poprzez pracę, czy poprzez naukę, rozwijanie się, po prostu nie masz chęci, aby się tylko dokolebać już. Nie do końca wiemy do czego, ale aby się dokolebać. Jeśli tak jest, to znaczy, że i ty, i Bóg macie problem poważny do rozwiązania w twoim sercu. Jeśli w naszym sercu jest strach, który dominuje, ja wiem, że on się nieraz pojawia jako atak diabelski, ale jeśli tylko dominuje w nas strach, to znaczy, że Bóg musi zmienić coś w naszym sercu, w naszym życiu. Nie wiem, czy pamiętacie, znowu nawiązuję do Starego Testamentu. Nie znam was wszystkich i tak zakładam, że niektórzy nie czytają albo jeszcze nie doczytali w Biblii tego. Jest taka historia o Jakubie, który stracił swojego syna Józefa. Ta historia mówi o tym, że bracia sprzedali Józefa w niewolę, a ojcu pokazali szaty zakrwawione i ojciec myślał przez wiele lat, że syn nie żyje. Nie wiemy, ile lat to trwało, aż ponownie ku zaskoczeniu Jakuba spotkał się ze swoim synem Józefem. Udokumentowane są lata, no 7 lat na pewno jest udokumentowanych. To znaczy 2 lata, kiedy przebywał Józef w więzieniu i 7 lat urodzaju. Prawdopodobnie to trwało dużo więcej. Ale jest tam mowa w Biblii o tym, że Jakub kompletnie stracił chęć do życia. Na niczym mu nie zależało. I kiedy synowie do niego mówią, tato, musimy jechać kupić gdzieś żywność, bo głód jest na całej ziemi, a w Egipcie jest zboże. Jakub tak reaguje, a mi na niczym nie zależy. A co mi tam? Nie dbał o swoich synów. Nie dbał o to, co się w jego domu dzieje. Nie troszczył się. Siedział przez tyle lat kompletnie załamany. Nie mając żadnych planów, żadnej nadziei, nie ciesząc się dziećmi, nie ciesząc się wnukami, po prostu na niczym mi już nie zależy. Jak dewastujące jest to dla innych. Bo być może wnuki się garnęły do niego, żeby siadać mu na kolana, żeby słuchać historii, żeby je przytulał, a jemu na niczym nie zależało. Oczywiście był jakiś powód, ale jak dewastujące jest to doświadczenie dla innych, którzy są wokół nas. Na niczym mi nie zależy. Jedzenie? No dobra, zróbcie co chcecie. Jakieś perspektywy życiowe? A to wszystko marność. Tato, tato, nowe dziecko nam się urodzi. No dobrze. Może już wnuki rodziły nowe dzieci, rodziny zakładali, byli szczęśliwi, mieli marzenia, mieli plany. Jakubie, nasz dziadku, pradziadku, jesteśmy szczęśliwi. A, szczęście takie ulotne. Nie wiem, czy w ogóle powinienem to wspominać, ale jest taki film, książkę też czytałem najpierw, Władca Pierścieni. I tam, nie wiem, czy ktoś z was oglądał, tam jest ojciec Boromira, który stracił syna i tak dalece się załamał, że nawet zaczął drugim swoim synem tak bardzo pogardzać. I kiedyś jego syn mówi: tato, mam nadzieję, że jak zginę, to wtedy chociaż wspomnisz o mnie dobre słowo. Kiedy nasz duch upada, zaczynamy niszczyć siebie i zaczynamy niszczyć tych, którzy są wokół nas. Dewastujemy ich życie. Kiedy nie mamy radości, kiedy nie mamy nadziei, kiedy przestajemy żyć Bożymi obietnicami, kiedy przestajemy żyć Bożą chwałą, kiedy nie widzimy dzieł Bożych na jutro, choćbyśmy dzisiaj byli w dolinie, kiedy nie widzimy dzieł Bożych na jutro, zaczynamy dewastować życie innych ludzi. Nasuwa się pytanie, co kształtuje naszego ducha? Tak naprawdę o co toczy się walka? Bo walka się ewidentnie toczy, siostro i bracie. O stan twojego i mojego ducha, o stan twojego i mojego serca. Ta walka ewidentnie się toczy każdego dnia, w zborze i poza zborem. Ta walka nawet się toczy, kiedy śpisz i kiedy śnisz o różnych rzeczach. Dzieje się coś takiego, albo żeby ujarzmić twoje serce, diabeł tego chce, albo Bóg chce, żeby twoje serce uwolnić i by to serce było zdolne do tego, by przyjmować Boże dzieła i oglądać Bożą chwałę w twoim życiu. Walka się toczy o ciebie i o twoje życie. Oczywiście na naszego ducha wpływają naturalne nasze przypadłości. To znaczy, niektórzy są optymistyczni z natury, niektórzy są bardzo pesymistyczni z natury. No po prostu tak jest. No taką osobą jestem. Wpływają na nas najróżniejsze doświadczenia. Niestety w życiu niektórych z nas miały miejsce, czy miewają miejsce trudne doświadczenia. Ja się nie odnoszę nawet do tych najbardziej dramatycznych, które przewyższają moją wyobraźnię, jak sytuacje typu gwałt albo jeszcze inne rzeczy. Nie, nawet nie potrafię o tym myśleć w sposób racjonalny. Ludzie miewają straszne doświadczenia. Ludzie miewają takie doświadczenia, które dewastują ich na całe życie. I to wpływa na wszystko, co w ich życiu się dzieje. To wpływa na ich sposób myślenia, na ich sposób podejścia do spraw życiowych, do spraw Bożego Królestwa. Czasem oczywiście jest to obcy wpływ. Powiem wam taką jedną historię z mojego doświadczenia duszpasterskiego. Znam tych ludzi z imienia, z nazwiska. Otóż pewien sługa pański i jego żona przechodzili chyba nawet nie kryzys małżeński, ale niełatwe chwile. Niełatwe chwile przechodzili jako małżeństwo. I Bogu dzięki to się wszystko ostało, wszystko jest dobrze. I ten mężczyzna tak oceniał racjonalnie tę sytuację i mówił: a już się chyba nie dogadamy, trzeba coś z tym zrobić. I przez 2 lata, słownie 2, chodził z myślą, żeby jednak po prostu odejść od żony, żyć w samotności. Po 2 latach otrzymał mail od znajomej rodziny. I ta znajoma napisała do niego tak: przepraszam, 2 lata temu otrzymałam widzenie dotyczące twojego życia. Że diabeł posłał swojego demona, żeby pracować nad twoim sercem, żebyś zostawił swoją żonę. W tym mailu było napisane: przepraszam, nie śmiałam od razu ci o tym napisać. Ale nie mogę sobie z tym poradzić, muszę dać ci znać. Że diabeł posłał swojego demona, żeby opanować twój umysł i zachęcać cię do rozwodu ze swoją żoną. Diabeł przychodzi, żeby opanować nasz umysł. Przedstawi ci rzeczywistość tak, że nie ma innego rozwiązania, tylko trzeba coś złego zrobić. Nic nie ma innego sensu, tylko to, żebyś postąpił w taki sposób. Diabeł pracuje nad twoim umysłem, żeby zdewastować to, co jest dobre i wartościowe, bo jak zdewastuje twój umysł, zdewastuje wszystko, co Bóg chce w twoim życiu uczynić. A co na to Bóg? O której ja zacząłem to kazanie? Trudno się z tym waszym pastorem dogadać. Ja mu zadaję pytanie, on się śmieje. Na dodatek ze mnie. Co na to Bóg? List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Wiersz 6. Znacie ten werset. Niestety znacie jedną połówkę tego wersetu. Jedną połówkę tego wersetu znamy i jedną połówkę tego wersetu cytujemy. Ale jak po połowie się coś bierze, to jakby się nic nie brało. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i ta druga połówka co mówi? Chcesz się podobać Bogu? Chcesz się podobać Bogu? To wierzyć, że On istnieje, to jest za mało. Musisz wierzyć, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Jeśli przychodzisz do zboru, szukasz Pana, uwielbiasz Jezusa, błogosławisz imię Pańskie, przychodzisz na to zgromadzenie i nie wierzysz, że Bóg przygotował dla ciebie dobre rzeczy, błogosławieństwa i nagrodę, to bardzo Go obraziłeś. Bardzo Boga obraziłeś, nie spodziewając się od Boga nagrody, błogosławieństwa i łaski i dobroci. I jeśli jesteś taką osobą, że się już wznosisz ponad wszystko i nie wierzysz, że Bóg ma dla ciebie łaskę i błogosławieństwo i dobroć i nagrodę, to po prostu Go obrażasz. Jego naturą jest to, żeby ci dawać błogosławieństwa. Jego naturą jest to, żeby ci powiedzieć, że wszystkie Boże obietnice w Jezusie Chrystusie, ile ich by nie było, znalazły sobie w Jezusie Chrystusie swoje tak i amen. Tak mówi Słowo Boże. Więc możesz otworzyć, ja mam taką Biblię. Pastorze, pozwól, że możesz sobie otworzyć Biblię jak chcesz, na ślepo. Znaleźć obietnicę, to znaczy, że ona ciebie dotyczy. Dobrze rozumuję? Czy niedobrze? Zróbmy głosowanie. Może tajne, żebyśmy... Jeśli chcesz się podobać Bogu, jeśli nie chcesz Boga obrazić, to znaczy,
że mówisz, że każda Boża obietnica, ile ich by nie było w Biblii, w Jezusie Chrystusie znalazły swoje taki amen. To znaczy, że ta obietnica jest do ciebie skierowana. Chyba, że mówisz, bez wiary nie można się spodobać Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje, kropka. Nie. Musisz się spodziewać nagrody. Przychodząc do Boga, musisz się spodziewać łaski i błogosławieństwa. Musisz się spodziewać dobroci Bożej. Musisz się spodziewać chwały Bożej. Ja nie wiem, ilu z nas diabeł nauczył, żebyśmy niczego się od Boga nie spodziewali. Wy to pewnie nie czytaliście tej książki. Kiedyś taki człowiek, Reinhold Ulonska, napisał książkę o Duchu Świętym dawno temu i o darach Ducha Świętego. I ja z tej książki już nic nie pamiętam oprócz jednego zdania na temat uzdrowienia. On pisze tak. Wolę umrzeć chory, niż obrazić Boga moją niewiarą w Jego uzdrowienie. Pewnie, że nie rozumiemy nieraz różnych rzeczy i pewnych okoliczności, ale strasznie mi się to spodobało. Ja mojego Pana moją niewiarą nie będę obrażał. Nie będę obrażał Boga moją niewiarą, moim tylko racjonalnym podejściem. Dlatego Bóg dał nam swojego Ducha Świętego gdzie? Do naszych wnętrz. Siostry i bracia, to co odkryłem, to co zrozumiałem, to jest dla mnie niesamowite. Zmienić rzeczywistość dla Pana Boga wokół nas to jest pikuś. Zmienić nasze serca to jest dopiero coś. Zmienić stan naszych serc to dopiero cud. Jak już Bóg zmieni stan naszych serc, to zmienić rzeczywistość wokół nas to pikuś. Cokolwiek ten pikuś znaczy, nie mam pojęcia. Dlatego Bóg dał do naszego wnętrza swojego Ducha Świętego. Nie na zewnątrz, ale do naszego wnętrza, żeby w nas mieszkał, żeby nie było tam miejsca dla diabła, żeby tam nie było miejsca na głupoty z piekła rodem, żeby nie było tam miejsca na inne rzeczy, na inne myślenie, żeby tam było miejsce na Boże Słowo i na Bożą obecność, która przekształca mojego ducha, moje myślenie, moje emocje, żeby nawet w najczarniejszą noc w moim sercu brzmiała pieśń chwały i uwielbienia dla Pana. Pośpiewaliśmy, bo choć wieczorem bywa płacz, to jednak rankiem jest wesele. Bo Pan zmienia rzeczywistość, chyba że nie może zmienić naszego serca. Chyba że nasze serce jest tak uciemiężone, tak związane, tak pod wpływem zła albo różnych innych rzeczy. I wtedy Bóg musi doprowadzić do zmiany naszego serca. Do zmiany naszego wnętrza, do zmiany naszego myślenia, bo bez tego nic dla nas nie jest w stanie zrobić. Dla wielu z nas czytanie Bożego Słowa to jak zakon. No trzeba coś tam przeczytać. Jak nie przeczytasz, to masz wyrzuty sumienia, jaki kiepski jestem chrześcijanin, a tu w ogóle nie o to chodzi. Tu w ogóle nie o to chodzi. To tak jak ze sportowcem, który musi się codziennie właściwie odżywiać bez jakichś tam środków niedozwolonych, żeby jego ciało miało właściwe zaopatrzenie w środki odżywcze, żeby ten wysiłek fizyczny w ciele tego sportowca mógł się odbywać. Bo ciało jest nakarmione. Tak nasz duch potrzebuje Bożego Słowa, czy ci to smakuje, czy nie. Czy czytasz genealogię, czy czytasz coś fascynującego. To nie ma znaczenia. karmisz swojego ducha. Jak nie karmisz swojego ducha, jak go głodzisz, to i diabeł wtedy ma do ciebie większy dostęp. Biblii nie czytamy, dlatego że prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego mówi, że każdy zielonoświątkowiec musi ileś tam dziennie przeczytać. My czytamy to po to, żebyśmy żyli. Żebyśmy mieli siłę. Czasem czytasz i czytasz może nawet biernie. Nie szkodzi. Karm się Bożym Słowem. Dostarczaj dla twojego ducha, dla twojego serca, dla twojego wnętrza to, co ożywia. To, co daje siłę. To, co daje radość. To, co daje pokój. To, co daje błogosławieństwo. A wtedy Bóg będzie mógł czynić w tobie cudowne rzeczy. I już zmierzam ku końcowi. Przepraszam, że tak późno. Jak to niektórzy mądrzy i doświadczeni powiadają, jak kaznodzieja mówi kończę, to nie wiadomo, kogo ma na myśli, kogo kończy, kogo wykańcza. To nic nie znaczy. Wiecie, kiedy się zaczęła przemiana w sercu marnotrawnego syna? To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Przemiana zaczęła się w momencie, kiedy wejrzał w siebie. Jest powiedziane, wejrzawszy w siebie. I kiedy wejrzał w siebie, kiedy wejrzał w swoje serce, kiedy się zastanowił nie nad tym, jaki świat jest zły, parszywy i wredny, ale wejrzał w siebie. Popatrzył na swoje serce, popatrzył na to, co się dzieje i mówi tak. W domu mojego ojca nawet najemnik, czyli pracownik, który przychodzi na jeden dzień, żeby popracować i wieczorem dostać zapłatę dla swojej rodziny. I on mówi, w domu mojego ojca nawet najemnik je dosyta. A ja? Co ja ze swoim życiem zrobiłem? Ani nie mam co jeść, ani nie mam radości, ani nie jestem szczęśliwy, ani nie jestem normalny. Wejrzał w siebie i mówi tak, nawet jeśli nie jestem godzien tego, żeby być dzieckiem mojego ojca, to chociaż będę pracował tam u niego jak najemnik, bo tam jest dobrze. I my czasem potrzebujemy wejrzeć w siebie, zastanowić się nad sobą, zastanowić się nad swoim sercem. Gdy nie ma radości, gdy nie ma nadziei, gdy nie ma pokoju w naszym życiu, to Bóg wpierw musi zrobić coś dla naszych serc. Bóg wpierw musi zrobić coś dla naszego wnętrza, aby można było dokonać czegoś więcej. I ten marnotrawny syn mówi tak, no dobrze, to co ja mam zrobić z sobą? Idę do mojego ojca. Nawet nie myślał o tym, że będzie dobrze. Wiecie, o czym on myślał? Będę pracował od rana do wieczora, a potem miskę zupy dostanę. Taki był jego plan. Więc idzie. Idzie do ojca. Prosić, by mógł pracować. Ale ojciec, jak to ojciec, którego naturze jest łaska, dobroć, dawanie błogosławieństw. Jak zobaczył syna, to wybiegł naprzeciw niego. Nową szatę mu dał, pierścień. Racjonalne myślenie mówiło, no pójdę do ojca, ale będę pracował za miskę zupy. To się wydawało najbardziej racjonalne. Ale u ojca nie ma tak, że jak ktoś do niego przychodzi, to nie nagradza. U ojca jest tak, że jak ktoś zmierza do niego, to otrzyma zawsze więcej niż się spodziewa. I on się spodziewał pracy u ojca, a dostał nową szatę, pierścień, nowe sandały, a potem imprezę. Co prawda chyba nie chrześcijańska, bo tam tak tańczyli, że z daleka było słychać. Nie wiem, kto to napisał, chyba się pomylił. Ja tak sobie pomyślałem, jakie tańce słychać z daleka i doszedłem do wniosku, że to flamenko, ale nie brnijmy w tę taką nieprawowierną interpretację. Także impreza była niechrześcijańska, ale to już... Tam, gdzie jest radość, tam, gdzie jest nadzieja,
jesteśmy pełni pokoju, wtedy zmieniamy swoją sytuację, ale zmieniamy też świat wokół nas. Mam do was pytanie. Nie do was jako grupy. Bo nie ma czegoś takiego jak zbiorowe myślenie. Gdy myślisz teraz o swoim domu, jakie myśli ci do głowy przychodzą? Myśli o niedoli, czy myśli o pokoju, żeby cię natchnąć nadzieją? Gdy myślisz dzisiaj o zborze, tym zborze, jakie myśli przychodzą ci do głowy? Ja mogę powiedzieć wam, jakie ja mam myśli i co czuję w swoim sercu. Pan dla was ma cuda. Pan dla was ma swoją obecność. Pan dla was ma rok jubileuszowy. Pan się zatroszczy o ten zbór jak przepiękny ogród, który jest pod jego okiem i nadzorem. Pan dla was ma obfity plon. Pan dla was ma uzdrowienia, nawrócenia, przekształcenie waszego życia. Pan dla was ma rozkwit i to wam przygotował. A ty co sobie myślisz o tym zborze dzisiaj? Co myśli pastor, to on wam powie za tydzień. Dzisiaj jest moje kazanie. Wiecie, co myśli o was Pan? Że z tego zboru jeszcze wyjdą dziesiątki pastorów i ewangelistów i kaznodziejów, a może apostołowie, których Bóg będzie używał w tym świecie. A ty co sobie myślisz? A wierzę też, że kiedy Bóg będzie was używał w uwielbieniu, to może w czasie uwielbienia ludzie będą zachwyceni do nieba, żeby obejrzeć Bożą chwałę. Albo może będą pokutować ze swoich grzechów, kiedy dotkną chwały Bożej. A wy co sobie myślicie? My często jak myślimy o uwielbieniu, to za głośno, za cicho, a to chcemy. A Bóg sobie myśli, a ja przyjdę z taką chwałą, że wszyscy z siedzeń pospadają. A co myślisz o swoich dzieciach, może niewierzących? Chcecie wiedzieć, co Bóg o nich myśli? Przepatruje niebo i ziemię, żeby je znaleźć i przyprowadzić do stóp krzyża. On ma sposób. Nie przeklinaj, błogosław. Najpierw się dowiedz, jakie Bóg ma myśli. Najpierw się dowiedz, jakie Bóg ma plany. Najpierw się dowiedz, jakie Bóg ma obietnice. A dopiero potem otwieraj usta, żeby coś powiedzieć. Żeby wypowiedzieć, co Bóg ma do powiedzenia. Mogę pytać was o szkołę, a może zapytam o małżeństwo. Może przechodzicie kryzys i diabeł ci mówi tak. Z tą twoją starą... Co to ja chciałem powiedzieć? Może diabeł ci mówi... Nie, to diabeł może powiedzieć tak, z tą twoją starą się nie dogadasz. A Duch Święty chce przyjść do ciebie i powiedzieć, wiesz, ta twoja księżniczka jest super. Dogadacie się. Za zakrętem czeka szczęście. Trochę pokory, otwartości, dużo miłości. Będzie dobrze. Co dzisiaj myślisz o swoim małżeństwie? Bo ja wiem, jakie Bóg ma plany wobec was. Ja wiem, jakie Bóg ma plany wobec waszego małżeństwa. żeby dać wam nadzieję, żeby pokazać przyszłość, że możecie być błogosławieństwem dla tych dzisiaj i dla następnych pokoleń, żeby być oparciem dla innych, żeby być przykładem nadziei, przykładem błogosławieństwa. A co ci diabeł mówi? Pan ma sposoby. Ja przepraszam, ja się tak rozgadałem, że właściwie odbiegłem na bok od różnych tematów. Ale jesteście jeszcze ze mną? Co macie powiedzieć? Powiem wam jeszcze jedno świadectwo. Ostatnio mi zostało przypomniane. Może Bóg jakoś wam pokaże pewne rzeczy. Pamiętam, zapomniałem o tej rzeczy i powiem szczerze, gdyby mnie się to nie przydarzyło, to bym w ogóle nie uwierzył. Bo być może wielu z nas się martwi, co przyniesie następny dzień. I ta historia dotyczy jedzenia, zaopatrzenia Bożego, ale Bóg ma sposoby, żeby zatroszczyć się o każdą dziedzinę naszego życia i zmienić od tak. Kiedyś na początku lat 90. to jeszcze było dużo biedniej w Polsce. Pamiętam, jak dziś z grupą młodzieży szedłem przez Koszalin, taką główną ulicą, rozmawialiśmy o Bożych dziełach. I ja mówię tak, wiecie, jak to człowiek młody, głupi, nie wie, co mówi nieraz. I mówię tak, wiecie, bo gdyby Pan Bóg chciał, to by otworzył tutaj nad nami okna niebieskie i dał nam wszystko, czego potrzeba. Prawda, że młody i głupi? I w tym momencie przejeżdżała ciężarówka. Taka nieduża. Podskoczyła na jakiejś dziurze, otworzyła się klapa z tyłu i z tej ciężarówki wypadło pełno kiełbas i szynki. Krakowska sucha, szynka, nie wiem jak się nazywała. I my zapomnieliśmy o tym, o czym rozmawialiśmy, żeby inne samochody nie przejechały tych kiełbas i tej szynki. Pozbieraliśmy to szybko. No i tam niektórzy skaczą, machają do tego kierowcy, żeby zawrócił. I ta ciężarówka podskoczyła na następnej dziurze i klapy się zamknęły, a on jak wariat pojechał do przodu. I tak czekamy. Może zawróci, przyjedzie. Czekamy 5-10 minut. Nie ma tego kierowcy. W rękach pełno kiełbas, szynki. Pozbieraliśmy to, żeby nie rozjechały samochody, więc tak trzymamy to. No co mamy zrobić? I w pewnym momencie zaczęliśmy się tak śmiać z tej całej sytuacji. Bo jeśli to nie były okna niebieskie, to Pan Bóg otworzył klapę od ciężarówki i podarował nam nie szynki, kiełbasy. Nie wiem, jak się ten kierowca rozliczył. Wierzę, że i Bóg go pobłogosławił w całej tej sytuacji, że jakiejś straty nie miał. I oczywiście Bóg działa jak chce i nigdy nie działa w taki sam sposób. Ale mówię całą tę historię po to, żeby wam jedną rzecz pokazać. Bo Bóg działa według swoich planów, a nie według planów człowieka. Ale rzeczywistość może zmienić od tak, w jednym momencie. Może przekształcić twoje życie, nawet jeśli jest to życie niewoli, nawet jeśli jest to życie w Egipcie, nawet jeśli przechodzisz przez próby, przez cierpienia, przez doświadczenia. Szukaj Pana i ufaj Bogu, bo On w każdym momencie może zmienić twoje życie i może je przekształcić. Tydzień temu byłem w jednym miejscu, już nie powiem w jakim, żebyście nie kojarzyli. I tam córka pastora, już taka dziewczyna. No najwyższa pora, żeby wyjść za mąż i dzieci rodzić, bo ten zegar biologiczny tak bije dosyć szybko, prawda? Jakiś czas temu spotkałem się tam w jej domu z rodziną, ona mieszkała w Warszawie, a potem pracy nie było i tak dalej. I mówi, co ja mam zrobić? Samotna jestem, tutaj pracy nie ma, wracać do rodziców to jechać jak na skazanie. Ja mówię, słuchaj, ufaj Panu, szukaj Boga. I jak życie cię prowadzi do czegoś, to nigdy nie porzucaj nadziei, po prostu uwierz Panu, że ku dobremu twoje życie prowadzi. I ona teraz, jak się miesiąc temu z nią widziałem, mówi, no i tak przyjęła to jak od Boga. Mówi, a Boże, jak ty mnie prowadzisz, to ja idę, nie będę tutaj kręcić nosem. Wróciła do domu, do rodziców, po miesiącu poznała chłopaka, zaręczyli się, za miesiąc biorą ślub. Bóg jednego dnia może zmienić twoje życie. Życie bez perspektyw, bez nadziei, życie, fajny chłopak, a ta dziewczyna jeszcze fajniejsza. Bóg może zmienić twoje życie. Bóg chce zmienić twoje życie. Tylko pozwól, żeby Duch Święty i Boże Słowo mogły opanować twoje serce. Pozwól Bogu rządzić twoim sercem. Tak jak mówi stara pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma, niech moim sercem Pan Jezus wciąż włada. Jeśli Jezus nic nie może uczynić w kwestii zmiany twojego serca, to i dla ciebie nic uczynić nie może. No czasem Bóg pomaga nam jak sąsiad sąsiadowi, ale żeby żyć w tym stanie łaski, w stanie trwałej opieki, w stanie bycia ciągle pod ręką Bożą, to Pan Jezus musi najpierw panować w twoim sercu, panować w twoich myślach, panować nad twoimi ustami. Uważaj, co wypowiadasz, bo Bóg ma dla ciebie łaskę, nadzieję, obietnicę, błogosławieństwo i tak jak mówi w Księdze Jeremiasza, aby cię natchnąć nadzieją i dać ci przyszłość. Hallelujah.